Oczywiście. Jest odpowiedź. Proszę Państwa, proszę o zajęcie miejsc, Panie Zbyszku. Proszę Państwa, zanim rozpoczniemy obrady sesji, mamy tu dzisiaj gościa, który ma miłą dla Rady wiadomość, mianowicie zaproszenie. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Nie, ja sobie dam radę. Nagrywane jest, tak? Dobrze. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Andrzej Chałupka. Mam zaszczyt od kilkunastu lat być prezesem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego imienia Królowej Jadwigi w Pabieńcach. Jak na pewno Państwo wiecie, bo orientuję się i wiem, że część z Państwa są także absolwentami tego liceum. Drugie liceum w tym roku obchodzi swoje setne urodziny. Główne uroczystości odbędą się 10 października, ale dzień wcześniej, o godzinie 15.30, tak mi trochę niezręcznie, dlatego że dzisiaj podobno na sesji ma stać sprawa związana z wyróżnieniem drugiego liceum tytułem Zasłużony dla miasta Pabiańc, a ja już Państwa na tą uroczystość chcę zaprosić. Chcę Państwa zaprosić serdecznie na uroczystość wręczenia dwóch tytułów. Tytułu Zasłużony dla powiatu pabiańskiego i tytułu Zasłużony dla miasta Pabianic, która to uroczystość odbędzie się 9 października w piątek o godzinie 15.30 w Dworze Kapituły Krakowskiej. Zapraszamy na uroczystość Państwa radnych i chcę powiedzieć, że w trakcie tej uroczystości uroczyście te tytuły zostaną nadane. Z tego co wiem, mają być sztandary drugiego liceum, mają być sztandary Urzędu Miasta i Starostwa Pabiańskiego. A także po skończonej uroczystości zapraszamy na urodzinowy tort i lampkę szampana. Całość imprezy nie powinna być dłuższa niż 45 minut. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na tej uroczystości. Tym bardziej, że drugie liceum w Pabianicach, jak Państwo wiecie, ma olbrzymie zasługi nie tylko dla naszego miasta. Panie Przewodniczący, dziękuję serdecznie za głos.
Dziękuję za zaproszenie. Państwo radni się na pewno dowiedzą, czy tytuł zostanie nadany i to dzisiaj. I to chyba w bardzo krótkim czasie. Dziękuję uprzejmie. W takim razie, Szanowni Państwo, otwieramy obrady. Mianowicie witam wszystkie panie i panów radnych, pana prezydenta Mackiewicza, przedstawicieli prasy i mediów, wszystkich przybyłych na obrady sesji. Przygotowanie sesji zapewnia Biuro Rady Miejskiej, a obsługę prawną pan mecenas Wojciech Czerwiński. Proszę Państwa, na początek chciałbym poinformować o pewnej sprawie. Pozwolę sobie usiąść, będzie naprawdę wygodniej. Mianowicie, jak Państwo wiecie z doniesień medialnych, wojewoda łódzki wydał orzeczenie zastępcze stwierdzające wygaśnięcie mandatu radnego pana Sławomira Szczesio. Orzeczenie to jest publicznie dostępne na stronie internetowej. W związku z rozbieżnymi opiniami prawnymi stron co do statusu radnego wystąpiłem do służb wojewody łódzkiego o wydanie opinii prawnej dotyczącej wyżej wspomnianej sprawy. Z odpowiedzi, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w dniu 23 września 2015 roku, wynika, że orzeczenie wojewody nie jest prawomocne. Pan radny Sławomir Szczesio może wykonywać mandat radnego do czasu wydania prawomocnego orzeczenia przez sąd. Dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, przystępujemy do obrad. Proszę Państwa, Państwo otrzymali proponowany porządek obrad. I w tej chwili bym poprosił o wskazanie projektów uchwał, które będą przyjmowane w głosowaniu imiennym. Czy ktoś z Państwa ma takie propozycje? Nie widzę, czyli znaczy się, że nie mamy takich punktów. Kolejną sprawą jest przyjęcie protokołu z sesji z 3 lipca 2015 roku. Protokół został złożony w Biurze Rady do wglądu w ustawowym terminie. Do treści protokołu nie zgłoszono uwag. Uważam, że protokół jest przyjęty. Czy może ktoś ma sprzeciw? Nie widzę. Przystępujemy do kolejnego punktu. Proszę Państwa, mianowicie powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. Proponuję, aby do Komisji Uchwał i Wniosków powołać pana radnego Piotra Duraja, pana radnego Tadeusza Feliksińskiego i pana radnego Zbigniewa Grabarza. Czy panowie wyrażacie zgodę? Pan Duraj? Dziękuję. Pan Feliksiński? Pan Grabarz? Dziękuję bardzo. W takim razie przystąpimy do głosowania. Kto jest za powołaniem Komisji Uchwał i Wniosków w składzie pan radny Piotr Duraj, pan radny Tadeusz Feliksiński i pan radny Zbigniew Grabarz? Proszę o podniesienie ręki, kto jest za. Dwadzieścia dwie osoby są za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Także nie widzę. Mamy powołaną Komisję Uchwał i Wniosków i przechodzimy do kolejnego punktu, mianowicie informacja pana prezydenta o ważniejszych decyzjach i zarządzeniach. Proszę, panie prezydencie.
Drodzy państwo, oprócz tego materiału, który jest na piśmie, postaram się w dużym skrócie. Wczoraj w nocy wróciliśmy z targów Trafo, ale myślę, że to już na następnej sesji krótkie sprawozdanie z tego, co się działo. Natomiast na tą sesję mam następujące informacje. Drodzy państwo, w pierwszej edycji budżetu obywatelskiego zgłoszono 52 zadania. W chwili obecnej 32 są dopuszczone do dalszego głosowania, 20 się nie zakwalifikowało. Natomiast mamy dosyć dużo też przemyśleń związanych i z regulaminem, jak i z samym postępowaniem. W związku z tym na pewno kwestia budżetu obywatelskiego będzie ewaluowała, bo tegoroczna edycja pokazała, że musimy też dosyć dużą zrobić akcję promocyjną i również przemyśleć niektóre zapisy, w szczególności związane również z naszymi jednostkami, które do niego startowały. Mieszkańcy głosują od 7 do 20 października, wrzucając kartę do urny w 3 punktach miasta albo rejestrując się przez internet. Następna informacja. Rada Nadzorcza PCM-u ogłosiła nowy konkurs na stanowisko prezesa spółki z terminem składania ofert do końca października. Jest on dwuetapowy i kryteria są takie jak w poprzednim konkursie. Następna informacja. Trzej potencjalni inwestorzy są zainteresowani kontraktem z miastem na termomodernizację 13 budynków użyteczności publicznej w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, które jest zaplanowane z dofinansowaniem zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w trybie dialogu konkurencyjnego złożyły konsorcjum firm Warbud, konsorcjum firm Siemens, a także spółka Kofeli Service. Czwarta informacja. Po rozpoczęciu prac na Lewityynie mieliśmy problem z wywożeniem szlamu, ponieważ był on wywożony poza wyznaczony teren, przez co zalane zostały m.in. prywatne działki. Wykonawcę wezwano do uprzątnięcia i prowadzenia robót zgodnie z umową i stały nadzór ma nad tym zadaniem, nadzór inwestorski ma projektant dokumentacji, w związku z tym myślę, że już w dalszej kolejności to będzie się odbywało bez większych zakłóceń. W przygotowaniu mamy plan gospodarki niskoemisyjnej. Posiadanie go to jest warunek, że w perspektywie finansowej 2014-2020 pozyskiwać pieniądze i to nie tylko przez miasto, ale również przez podmioty prywatne, jak i również podmioty gospodarcze, między innymi na termomodernizację, transport, rozwój sieci ciepłowniczej albo wymianę oświetlenia, drzwi, okien i wszystkiego, co jest związane z gospodarką niskoemisyjną. Do końca października będzie zrobiona baza danych dotyczących gospodarki energią, a do końca listopada spotkania z mieszkańcami. Przewidujemy, że w tym roku ten plan gospodarki niskoemisyjnej powinien być przygotowany i będzie obejmował lata 2016-2020. Również z dokumentów strategicznych mamy w opracowaniu strategię rozwoju miasta Pabianic. Wypełniono 955 ankiet, z czego 850 wypełnili mieszkańcy, 71 przedsiębiorcy, 34 organizacje pozarządowe. Również rozpoczęliśmy akcje prewencyjne w zakresie słynnych już naszych dopalaczy. W jednej ze szkół była przeprowadzona kontrola z udziałem psa. Wypadła ona pozytywnie w tym sensie, że nie ujawniono żadnej osoby, która miałaby w szkole przy sobie albo miałaby kontakt z narkotykami. Będziemy dalej prowadzili oczywiście tą akcję, bo doskonale Państwo wiecie, jak nam zależy na wyeliminowaniu tego procederu z rynku. Oczywiście wiele akcji w tym czasie miało miejsce. Ja już nie będę o wielu mówił, ponieważ mieliśmy pożegnanie lata i mieliśmy senioriadę, ale myślę, że najważniejsze, chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy tak pięknie odpowiedzieli na apel Fundacji DKMS i naszej i w zasadzie podziękować, bo aż 740 osób zgłosiło się jako potencjalni dawcy szpiku. I ostatni temat. Doskonale Państwo wiecie, że po zaostrzonych przepisach dotyczących kwestii używania niektórych składników w sklepikach szkolnych i w stołówkach, tutaj bardzo ładnie nam się wpisał program wody z kranu, który mamy i poidełek, bo rzeczywiście on wyeliminował dużą część tych słodkich napojów. I ten problem, powiedzmy, w jakimś stopniu mamy rozwiązany, natomiast cały czas mamy duży problem ze stołówkami, ponieważ te cateringi, które są w szkołach, no niestety nie do końca nam się podobają. W związku z tym rozpoczęliśmy dosyć dużą analizę związaną z w ogóle reorganizacją i zmianami związanymi z grupowym żywieniem w szkołach, przede wszystkim w zakresie stołówek. Będziemy Was, drodzy radni, na bieżąco informować o postępach, bo myślę, że ta ustawa w szczególności doprowadziła do tego, że musimy do tego tematu podejść na świeżo i spróbować go tak zrobić, żeby rzeczywiście dzieci miały fajne, smaczne posiłki w szkołach, a przede wszystkim, żeby one były ciepłe i żeby były takie, które będą, no dzieci będą chciały z nich korzystać, tak, bo to jest najważniejsze, żeby w tym okresie szkolnym rzeczywiście zjadły ciepły posiłek w momencie, kiedy są te 5, 6, 7 godzin w nauce. I to jest też jeden z takich programów, który wcześniej nie był przez nas poruszony, no ale sama ustawa i to, co się dzieje w szkołach, wymusiła na nas konkretne działania w tym zakresie. Więc oczywiście będziemy na bieżąco informować, jaki pomysł na to jest. Pewne koncepcje są, ale myślę, że za wcześnie dzisiaj o nich mówić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu prezydentowi. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu, mianowicie punkt 6 porządku naszych obrad, mianowicie zapytania, wnioski i interpelacje radnych. Proszę o zgłaszanie się, proszę Państwa, o przemyślane zgłaszanie się, żeby później nie powtarzać się po raz drugi, żeby nie było konwersacji między pytającymi, bo to rozbija porządek dyskusji. Piszemy. Pisze pan, panie Antoni? Pan Chile, pan Rąkowski, pani Grażyna Wójcik, pani Cieśla Monika, pan Rafał Madaj, Piotr Różycki zapisany? Dobrze. Kto był pierwszy, panie Antoni? Pani Kozła. Dobrze, pierwszy jest pan? Pani Bożena, proszę bardzo. Pani Bożena Kozłowska, proszę bardzo. O, pani Kupś. Pani Joanna Kupś, tak, dobrze. Proszę
panie
bardzo.
Panie prezydencie, szanowna rado, ja mam wniosek tego rodzaju. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program Prosument, który zakłada dofinansowanie mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii montowanych przez osoby fizyczne oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Wnioski o dofinansowanie przyszli prosumenci mogą składać za pośrednictwem gmin. Program Prosument w pierwszym etapie zaplanowanym na lata 2014-15 zakłada dofinansowanie zakupu domowych źródeł OZE dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami, przy czym dotacja na źródła energii fotowoltaika wyniesie 40% w 2015 roku. Oprocentowanie preferencyjnej pożyczki 1%. Będzie można z niej pokryć 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Jednostki samorządu terytorialnego w ramach programu będą miały do rozdysponowania 100 milionów złotych, a pojedynczy wniosek gminy powinien być większy lub równy 1 milion złotych. Wiele gmin w Polsce przystąpiło do programu. Pragnę dodać, że od 2016 roku dotacja do fotowoltaiki wyniesie 30%. Wnioskuję o przeanalizowanie możliwości przystąpienia do programu naszej gminy, o ile będzie zainteresowanie mieszkańców. Chciałam dodać, że nie dotyczy to instytucji, tylko, tak jak mówię, osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Chodak, proszę uprzejmie, pan wiceprzewodniczący Chodak.
Chciałem na ręce pana prezydenta złożyć interpelację w związku z odpowiedzią na moją ostatnią interpelację na ostatniej sesji, z której wyniknęło z odpowiedzi na nią, że Zakład Gospodarki Mieszkaniowej finansuje jednemu z pracowników studia na kierunku pedagogika. W tej interpelacji pytam o szczegóły związane z faktem, że akurat ten kierunek jest finansowany, o zasadność faktu finansowania akurat pedagogiki w takiej jednostce jak Zakład Gospodarki Mieszkaniowej o określonym przecież działalności, o określonym profilu działalności. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pan radny Różycki, proszę bardzo.
Panie prezydencie, tutaj pana wystąpieniu wychodzi na to, że zaczął czytać mi pan w myślach, nie wiem, nowe zdolności. Moja interpelacja będzie dotyczyła stołówek, aczkolwiek no myślę, że bardziej będzie bezpośrednio skierowana do pani zastępcy, pani prezydent, pani Oli Jarmakowskiej. Pozwolę sobie odczytać. Szanowna pani prezydent, skutkiem rażącej decyzji władz miasta poprzedniej kadencji z ówczesną wiceprezydent panią Biegajłą na czele, dwie wybrane szkoły zostały pozbawione stołówek szkolnych. Rada Rodziców, działająca przy Szkole Podstawowej nr 3 w Pabianicach, po uzyskaniu opinii rodziców, wniosła o przywrócenie szkolnych stołówek. W szczególności, jak mnie poinformowano, przytoczono słowa pana naczelnika Waldemara Borynia sprzed 3 lat, że z punktu widzenia miasta dało to duże oszczędności. W złożonym przez rodziców piśmie zadano pani pytanie, czy pani prezydent również uważa, że oszczędności w mieście należy szukać kosztem losowo wybranych dzieci? Pismo, które otrzymali od pani rodzice, nie zawiera odpowiedzi. Proszę więc o jej udzielenie. Proszę też o odniesienie się do zarzutu, że istniejąca sytuacja narusza prawo. Zgodnie z artykułem 67 a ustęp 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej, o których mowa w ustępie 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczonych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Koszty to wliczone są do opłat ponoszonych przez rodziców. Przepis o niewliczaniu wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania stołówki do opłat wnoszonych przez uczniów za ciepły posiłek spożywany na terenie szkoły znajduje w pełni zastosowanie do stołówki prowadzonej w Szkole Podstawowej nr 3. Podobnie sprawa oceniana jest w wyrokach sądu. Przykładowo wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie 1 OSK 1554/10 wskazuje, że podkreślenia wymaga fakt, że nie zasługuje na uwzględnienie teza, iż skoro w przedszkolu, które było umawiane w tym wyroku, nie jest wyodrębniona stołówka, to przepis ten, artykuł 67a, nie będzie miał w sprawie zastosowania. Zasadnie bowiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie powołał się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października, w którym podkreślono, że opłaty za korzystanie z posiłków w stołówce zorganizowanej w publicznej szkole czy też publicznym przedszkolu zgodnie z artykułem 67a ustęp 4 ustawy o systemie oświaty powinny być ustalane przez Radę Gminy, obecnie dyrektora, jako równowartość surowców wykorzystanych do ich przygotowania. Pozostałe koszty, takie jak wynagrodzenie pracowników, składki naliczane od ich wynagrodzeń oraz nakłady... Ja bardzo chętnie udostępnię w formie pisemnej. Pozostałe koszty, takie jak wynagrodzenie pracowników, składki naliczone od ich wynagrodzeń oraz nakłady na utrzymanie kuchni, powinny obciążać organ prowadzący. W orzeczeniu tym sąd poszedł dalej, wskazując, że w przypadku braku kuchni w placówce, co powoduje, że organ prowadzący nie ponosi kosztów wyżej wymienionych, rodzi po stronie tego organu obowiązek pokrycia wydatków związanych z przygotowaniem, dowozem posiłków do zorganizowanej przez gminę stołówki jadalni. Analogiczne stanowisko prezentuje od lat Rzecznik Praw Dziecka. W naszej gminie inaczej ukształtowano sytuację finansową rodziców dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej nr 3 i gimnazjum nr 3, a inaczej do pozostałych szkół. Zastosowane rozwiązanie narusza zasady równości obywateli naszych dzieci wobec prawa. Przekazanie tej interpelacji skłonił mnie fakt kontaktu rodziców ze szkoły podstawowej nr 3 ze mną, gdzie, mówiąc krótko, byli oni niezadowoleni z odpowiedzi przekazanej na ich pismo przez panią prezydent, tak? Także bardzo bym prosił o odniesienie się do tej interpelacji. Interpelacja druga już jest skierowana bezpośrednio do pana prezydenta Grzegorza Mackiewicza. Szanowny panie prezydencie, od początku kadencji obecnej rady wielokrotnie spotykaliśmy się z sytuacją, gdzie na tak zwane za 5-12 zostały nam przekazane do procedowania różne projekty uchwał. Towarzyszącemu takiemu postępowaniu pośpiech jest wrogiem jakości przygotowanych projektów, co widać na przykład w treści uzasadnień do składanych projektów uchwał i w mojej ocenie znacznie obniża transparentność ich wdrażania. Dlatego wnioskuję o stworzenie kalendarza legislacyjnego obejmującego okres kwartalny. Jednocześnie proszę o zobowiązanie podległych panów wydziałów i jednostek do informowania radnych Rady Miejskiej adekwatnie wcześniej o przygotowanych projektach, udzielania niejako automatycznie informacji o przebiegu projektów i inwestycji już realizowanych, szczególnie tych, gdzie wiadomo, że końcowe koszty wykonania różnią się od tych przyjętych na początku realizacji. Wdrożenie takiego modelu z pewnością jeszcze bardziej poprawi efektywność naszej wspólnej pracy na rzecz miasta i jego mieszkańców. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Kolejną osobą zabierającą głos jest władzy przewodniczący Krzysztof Chile. Proszę bardzo, panie Krzysztofie.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja mam dwie interpelacje. Panie prezydencie, pierwsza dotyczy problematyki zdrowotnej. Tu już wielokrotnie na naszej radzie były podnoszone kwestie programów profilaktycznych. One były tak pojedynczo. Ja chciałem złożyć taką interpelację, która by załatwiała tę sprawę tak globalnie. Tak, dziękuję za podpowiedź. I chciałbym, żeby pan prezydent przygotował taki pabianicki, nazwijmy to pabianicki program profilaktyki zdrowotnej. I tutaj ze szczególnym uwzględnieniem no, dzieciaków, czyli najmłodszych i tych najstarszych. Wiemy już właściwie z dotychczasowych działań, że na przykład Urząd Marszałkowski ogłasza różnego rodzaju przetargi na programy, przepraszam bardzo, konkursy na wyżej wymienione takie działania profilaktyczne. One są w większości miękkie, czyli praktycznie rzecz biorąc miasto nie inwestuje własnych środków i gdybym mógł poprosić o przygotowanie takiego pabieńskiego programu profilaktyki zdrowotnej, to byłbym wdzięczny i prosiłbym o takie bieżące śledzenie tych poczynań, nie tylko Urzędu Marszałkowskiego, ale wszelkich instytucji, które mogą wnieść w to miasto pieniądze, a mieszkańcy z tego tytułu korzystaliby z nieodpłatnych badań i różnego rodzaju świadczeń. To jest jedna interpelacja. Druga interpelacja też do pana prezydenta, chociaż bardziej chyba do pana wiceprezydenta Macieja Łuczaka, dlatego że to jest jego działka. Kwestia dotyczy, zresztą to już ja to powtarzam po raz któryś, może niekoniecznie na sesji, natomiast po raz któryś w rozmowach, jest to kwestia parkingu. No, nazwijmy to parkingiem. Niedaleko u zbiegu ulic Kościuszki i Skłodowskiej, czyli przy MOK-u, można nazwać to, że to nie jest parking oficjalny, tylko działka, ale to jak wiemy, na przykład jeżeli spółdzielnia zakłada nowe jakieś zasiewy, trawniki, mieszkańcy wydeptują sobie to i wtedy się kładzie chodnik, tak? Tam mieszkańcy zrobili sobie parking. I kwestia wjazdów na ten parking, już go tak nazywajmy, jest dość mocno problematyczna, dlatego że tam powstał taki wybój. Są trudności z wjechaniem tam, to jest jedna kwestia. Druga kwestia, chodnik jest zniszczony i on fatalnie wygląda, zwłaszcza w okolicach Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie ludzie przyjeżdżają na jakieś występy, koncerty czy też spektakle, nie tylko z Pabianic. To jest taka pseudowizytówka naszego miasta i gdyby można było coś zrobić z tym chodnikiem, to byłoby fajnie. I jeszcze jedna kwestia dotyczy drzewa wyciętego tuż przy wjeździe na ten, tak jak już powiedziałem, nazywajmy to parking. To drzewo zostało wycięte, ten pień jest dość wysoki i ja już byłem świadkiem przynajmniej trzykrotnie albo czterokrotnie takiej sytuacji, gdzie, no podam przykład, że dwie panie na pewno, jeden starszy pan wjeżdżając na ten parking zawiesił się na tym pniaku i gdyby można było go albo całkowicie wykarczować, albo go zminimalizować do jakiejś takiej powierzchni niemalże poziomej, tak? Wyfrezować, brawo, no brawo. No jeżeli możemy to wyfrezować, to wyfrezujmy, nie widzę problemu. A tak docelowo to fajnie by było, gdybyśmy ucywilizowali to miejsce i zrobili tam jakieś takie miejsce parkingowe, gdzie to, ja wiem o tym, że to jest miejsce niepłatne i to jest... Można powiedzieć, no ale co z tego miasto? No tak, no ale nie zawsze ludzie parkują na tych miejscach parkingowych. Tu mają okazję, więc parkują i nie ma się, mają okazję zaparkować za darmo, więc parkują i nie ma się temu co dziwić. A poza tym, no właśnie, no to już skończę, bo już mnie poganiają. Dziękuję bardzo i proszę o załatwienie tej sprawy.
Dziękuję uprzejmie. Następną osobą zgłoszoną to jest pani radna Monika Cieśla, proszę bardzo.
Panie prezydencie, mam trzy interpelacje, trzy propozycje i jedno krótkie zapytanie. Może zacznę od krótkiego zapytania. Chciałam się zapytać, kto odpowiada w mieście za zakup ławek służących całej społeczności miasta Pabianice? I teraz trzy interpelacje. W związku z działaniami podjętymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczącymi weryfikacji programu priorytetowego pod nazwą Poprawa Jakości Powietrza, część druga, kawka, likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii, zwanego potocznie programem KAWKA, skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego, które realizują lub planują realizację przedsięwzięcia powodującego ograniczenie emisji, wnoszą aktywne przystąpienie gminy miejskiej Pabiańce do programu. Budżet KAWKA wynosi obecnie 120 milionów. Na jesieni w trzecim kwartale, jak podaje strona internetowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, ma podać szczegółowe kryteria, które będą obowiązywały wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Dodam, że do tej pory z programu skorzystało już ponad 60 miast w 12 regionach kraju. Kolejna moja interpelacja dotyczy licznych zgłoszeń od pracujących mieszkańców miasta Pabianic dotyczącą zapisów na badania w PCM. Wnoszę o wydłużenie bądź reorganizację czasu pracy rejestracji zajmującej się badaniami rentgen USG. Do tej pory rejestracja działa w godzinach 8-14.30. Ten czas niejednokrotnie utrudnia mieszkańcom naszego miasta możliwość szybkiej rejestracji. Często zdarza się, że mieszkańcy muszą 2-3 razy przyjechać, żeby móc się zarejestrować. Koliduje no to często z pracą. Proszę o pozytywne rozpatrzenie. I kolejna interpelacja w związku z faktem zgłaszanym również przez mieszkańców, tym razem osiedla Zatorze, dotyczącym nierównych płyt betonowych w obrębie przejazdu kolejowego na ulicy Wspólnej. Wnioskuję o niezwłoczne zwrócenie się do zarządcy terenu, domyślam się, że są to koleje państwowe, o dokonanie napraw jeszcze przed nastaniem zimy. Wyeliminuje to groźby uszkodzenia nadwozia samochodów. Dobrym przykładem poprawy jakości torowiska może być przejazd kolejowy na ulicy Lutomierskiej. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Kolejną osobą zgłoszoną jest pan radny Rąkowski Krzysztof. Proszę bardzo, panie radny.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie prezydencie, ja mam cztery krótkie tematy, naprawdę krótkie. Pierwsze to w imieniu rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy podczas mojego dyżuru zwrócili się z problemem oraz rozważenie możliwości wprowadzenia stosownych instrumentów prawnych mających na celu zwolnienie tychże rodziców korzystających, czy dzieci niepełnosprawnych korzystających z przedszkoli miejskich z opłat za pobyt dzieci w tak zwanych godzinach płatnych, czyli to jest ta pula ponad 5 godzin, które mają darmowe. Mimo faktu, iż rodzice tych dzieci korzystają z obniżonej stawki, to i tak dla wielu z nich jest to znaczne obciążenie dla domowego budżetu. Fakt faktem, dla budżetu to nie jest znaczny wydatek, natomiast z punktu widzenia społecznego jest to moim zdaniem kwestia niezwykle istotna. Drugi temat to jest temat też bardzo pozytywny, bo nawet dzisiaj jadąc na sesję można było zobaczyć dwuosobowy patrol, który sprząta drobne papierki, drobne śmieci na głównej ulicy miasta. Chciałbym przede wszystkim za to podziękować, natomiast wspólnie ze starostwem można będzie się ubiegać o po pierwsze zwiększenie składu osobowego tego zespołu i rozszerzenie sprzątania innych ulic w mieście. Natomiast przy okazji może by doposażyć tą ekipę w sprzęt, który umożliwiałby również sprzątanie pod samochodami, bo niestety często jest tak, że zamiatarka jedzie główną ulicą, omija te samochody i te śmieci zostają niestety pod samochodem. Trzeci temat to jest, przypominam się i pewnie będę to cały czas robił, jeżeli nie uda się w końcu tematu rozwiązać. W dalszym ciągu żeśmy nie rozwiązali tematu już wielokrotnie poruszanego w przeszłości odnośnie ponoszenia przez matki chorych dzieci opłat za pobyt w szpitalu podczas choroby dziecka. Bardzo bym prosił o odpowiedź, czy w końcu ten temat uda się pozytywnie rozwiązać. Temat zapoczątkowo jeszcze w tamtej kadencji chyba radny Piotr Habelski. Warto by było go, myślę, dokończyć. I ostatni to jest w ubiegłej kadencji samorządu, również z inicjatywy pana prezydenta, wprowadzony został plan zmiany organizacji ruchu na ulicach w mieście poprzez wprowadzenie na niektórych z nich ruchu jednokierunkowego. No, te działania oczywiście przynoszą pozytywne skutki, sami możemy to zobaczyć chociażby w obrębie targowiska, natomiast jakbyśmy poszli za ciosem i rozszerzyli ten ruch jednokierunkowy na ulicy Powstańców Warszawy i Matejki, aż się prosi, żeby przede wszystkim w dni targowe upłynni to na pewno ruch i myślę, że poprawi to i bezpieczeństwo i zniknie zagrożenie spowodowane ciągłymi mijankami, bo mamy tylko fragment tych ulic jednokierunkowych, jakbyśmy pociągnęli dalej, to myślę, że nie byłoby problemu. I to wszystko z mojej strony. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pani radna Grażyna Wójcik.
Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, ja mam dwa krótkie pytania. Pierwsze dotyczy budżetu obywatelskiego. Chciałam zapytać, czy 20 odrzuconych wniosków obywateli w tym budżecie, przyczyną ich odrzucenia są kryteria formalno-prawne zgodnie z przyjętym regulaminem, czy może w trakcie oceniania coś innego się zadziało i w jaki sposób ta informacja, czy ona trafia do wnioskodawców i do informacji publicznej będzie podana, no bo tak niewiele, lakoniczne są te informacje. No i oczywiście apeluję o szeroką promocję procesu głosowania, bo przecież to jest jakby strategiczny moment dla powodzenia tego przedsięwzięcia. Bardzo, bardzo fajnego. Druga rzecz, panie prezydencie, chciałam zapytać. W ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych rozpoczęły się już działania, bo słyszeliśmy o termomodernizacji, prawda, że rozmowy z partnerami publicznymi, prywatnymi już się rozpoczęły. Dziś pan prezydent mówi o chodnikach, a ja chciałam powiedzieć o takim obszarze, no najbardziej chyba zaniedbanym w naszym mieście. Jesteśmy pustynią, jeśli chodzi o ścieżki rowerowe. Pamiętam, że w tym programie ten program miał obejmować. Czy o tej sprawie pan prezydent myśli, czy to zostanie zrealizowane, bo my wnioskujący przez tyle lat o jakiekolwiek działania w tym zakresie byliśmy odsuwani właśnie na moment realizacji tych inwestycji terytorialnych. Kiedy to się zadzieje? Dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Kolejną osobą zgłoszoną do pytań sluzorze jest pan radny Rafał Madaj, proszę bardzo.
Dziękuję panie przewodniczący. Szanowny panie prezydencie, chciałem złożyć wniosek w temacie już panu znanym, jednak w imieniu mieszkańców chciałbym jeszcze raz ten temat ponowić. Pozwoli pan, że odczytam. W nawiązaniu do pańskiej odpowiedzi na moją interpelację z dnia 18 sierpnia 2015 roku dotyczącą zalewania garaży, kotłowni i piwnic mieszkańców domków szeregowych przy ulicy Bardowskiego, proszę o ponowne przeanalizowanie problemu, który jest bardzo ważny i priorytetowy. W odpowiedzi, którą uzyskałem, stwierdził pan, że rozwiązaniem wyżej wymienionego problemu będą klapy zwrotne, które mają zamknąć przepływ spiętrzonych ścieków w kierunku odwrotnym do normalnego, to jest napływającym od strony kanału ogólnospławnego do instalacji wewnętrznej wewnętrznej domów. Jasno zaznaczył Pan również, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji nie ma obowiązku zabezpieczania instalacji ogólnospławnej przed przepływami zwrotnymi. Natomiast troska ta, cytuję, leży po stronie usługobiorców, którzy o montażu klap byli informowani po obfitych opadach deszczu, jakie miały miejsce w 2003 roku. Otóż, Panie Prezydencie, większość mieszkańców ulicy Bardowskiego ma zakupione i zamontowane za własne środki finansowe tak zwane klapy zwrotne, które kompletnie nie rozwiązały problemu zalewania ich piwnic, a wręcz przeciwnie, są jeszcze bardziej podtapiani. Obecnie nawet przy niewielkiej burzy w pomieszczeniach na najniższej kondygnacji gromadzi się woda. Dzieje się tak, ponieważ kanał wewnętrzny na posesji jest odcięty poprzez klapę burzową i nie ma możliwości odprowadzania spływającej wody deszczowej do kanału w pasie drogowym. Stąd obficie wpływa ona do garaży. Blokada ta również podczas długich i obfitych opadów deszczu uniemożliwia normalne odprowadzanie ścieków z łazienek, toalet, kuchni czy normalnego użytkowania domu. Zatem zakładanie klapy zwrotnej przynosi więcej szkód niż korzyści. Jestem przekonany, że pomysł pana prezydenta dotyczący klap wynika ze zbyt pochopnej oceny sytuacji i braku szczegółowej analizy tego istotnego problemu. Aby bardziej uzmysłowić panu zagrożenie, pragnę poinformować pana, że woda w tych pomieszczeniach sięga od kilku do kilkudziesięciu centymetrów, a we wspomnianym 2003 roku nawet do wysokości 1,5 metra. Znajdują się tam piece do ogrzewania wody zarówno użytkowej, jak i centralnego ogrzewania, warte po kilka, kilkanaście tysięcy złotych oraz różne wartościowe sprzęty, nie wspominając o fakcie, że ciągły strach przed kolejnym obfitym opadem deszczu nie pozwala mieszkańcom swobodnie korzystać ze swojego garażu i zmuszeni są oni parkować swoje samochody na ulicy. Oczywiście pomieszczeń tych nie można ubezpieczyć ze względu na to, że znajdują się one poniżej poziomu gruntu, zatem mieszkańcy zmuszeni są pokrywać straty z własnych środków. W odpowiedzi na interpelację otrzymałem również informację, że ostatnie czyszczenie sieci ulicy Bardowskiego miało miejsce 5 czerwca 2015 roku, co oczywiście jest standardową procedurą, którą przeprowadza się po okresie zimowym ze względu na zalegający w sieci po zimie piasek. Czyszczenie to jednak nie zapobiegło zalaniu, ponieważ już po niecałym miesiącu, a mianowicie na początku lipca, mieszkańcy zostali zalani po raz kolejny. Jest to następny argument, który jeszcze bardziej powinien uświadomić panu, z jaką rangą problemu mamy do czynienia. Zwracam się do pana z prośbą o znalezienie oraz zabezpieczenie środków na budowę niezależnych od siebie kanalizacji deszczowej i ściekowej w ulicy Bardowskiego oraz zainstalowanie kanału zwrotnego w najbardziej odpowiednim miejscu na głównej sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym, a nie na działkach mieszkańców. Mieszkańcy ulicy Bardowskiego mają nadzieję na szybkie przeprowadzenie tej inwestycji oraz że środki potrzebne do jej realizacji znajdą się również tak szybko, jak w przypadku przeznaczenia środków na budowę nowego ogrodzenia na obiektach MOSiR wzdłuż ulicy Kilińskiego. Mieszkańcy wierzą w to, że ich problem również zostanie rozwiązany w tak ekspresowym trybie, jak problem pana dyrektora MOSiR. Wierzą także, że pana zaangażowanie w rozwiązanie problemu będzie tak samo wielkie, jak w przypadku remontu chodnika na ulicy Warszawskiej, o czym informowała lokalna prasa. Mieszkańcy ulicy Bardowskiego również czynią kroki ku zainteresowaniu mediów swoim problemem. Apelujemy o powtórne przeanalizowanie problemu przez pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, gdyż jak rozumiemy, sugestia montażu klap zwrotnych była jedynie wpadką zapracowanego bądź niedoinformowanego o randze problemu fachowca. Pod wyżej przedstawionym wnioskiem podpisali się mieszkańcy ulicy Bardowskiego, którzy proszą o priorytetowe rozwiązanie problemu. Pod wnioskiem są 22 adresy i mieszkańcy podpisali się tutaj. Także dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pani Joanna Kupś, proszę uprzejmie.
Szanowny Panie Prezydencie, ja dzisiaj chciałabym złożyć dwie interpelacje. I tak temat pierwszy. Zgłosili się do mnie mieszkańcy ulicy domu na Targowej 12, których prośby kierowane do administracji, nie boję się użyć tego słowa, od lat są ignorowane. Dlatego proszę o interwencję w sprawie wymiany w tymże domu półrynien, napraw kominów i korytarzy w tym budynku. Podlegają one administracji ROM 2. Jest to bardzo stary dom drewniany, który od lat nigdy nie był remontowany. Znajdujące się w tym domu półrynny są uszkodzone od wielu lat i nie spełniają absolutnie swojej funkcji. Każde opady deszczu powodują, że deski, z których jest zbudowany ten dom, są wręcz zalewane wodą i po prostu gniją. W mieszkaniach jest bardzo duża wilgoć i grzyb na ścianach. Mieszkańcami tego domu są osoby starsze, które, gdy zgłaszają się administracji, są po prostu ignorowane. W maju tego roku przeprowadzono, co prawda, tam kontrolę kominiarską, która po prostu wynikała z planu kominiarskiego. Stwierdzono tam bardzo zły stan tych kominów. Sporządzony został protokół, który został dostarczony do administracji, ale nic za tym nie idzie. Administracja do tej pory nic z tym faktem nie zrobiła, nie ma tam żadnej naprawy. Niedrożność i fatalny stan tych kominów powoduje, że lokatorzy po prostu boją się o własne życie, tym bardziej, że idzie zima i będą ogrzewać te mieszkania piecami na węgiel. Temat drugi. Ponownie zwracam się do pana prezydenta w sprawie naprawy nawierzchni ulicy Moniuszki od numeru 72 do 82 oraz założenia oświetlenia na tym odcinku drogi. W otrzymanej od pana prezydenta informacji dnia 26 maja pan prezydent nie umieścił żadnej informacji w sprawie oświetlenia. Ten odcinek ulicy mieszkają tam co prawda niewiele mieszkańców, odcinek jest krótki, ma tylko 150 metrów, jednak w ciemnościach ci ludzie się przemieszczają i przemieszczają się nie tylko, tak jak pan prezydent tutaj w swojej odpowiedzi napisał, że mieszkańcy, ale również 25 osób, które posiadają tam garaże. Również w pana odpowiedzi jest stwierdzenie, że droga ta posiada obustronny chodnik, co nie jest prawdą. Chodnik jest, ale tylko po jednej stronie i bardzo wąski. A zapewnienie mnie, że Zakład Dróg i Zieleni Miejskiej dokona wyrównania nawierzchni drogi jest dla mnie mało satysfakcjonujące jak dla mieszkańców, gdyż po każdych opadach deszczu po tej stronie ulicy tworzą się wielkie kałuże oraz błoto, latem oczywiście kurz. Cały ten odcinek ulicy jest wyboisty i nierówny. Stwierdzenie, że jest to droga dojazdowa tylko do kilku posesji, z której korzystają mieszkańcy, też nie jest do końca prawdziwe. Garażowice również się poruszają po tej ulicy w jedną i w drugą stronę. Mieszkańcy Pabianic, by zaparkować swoje auta, poruszają się po tej ulicy zarówno samochodami, które się niszczą, jak i chodzą w tym kurzu i błocie. Proszę w takim razie o utwardzenie tej ulicy. Jeśli nie jest możliwe położenie tam asfaltu, to chociaż może jakaś inna forma utwardzenia, a nie tylko doraźnego, jednorazowego wyrównania. I bardzo proszę w imieniu wszystkich mieszkańców o założenie oświetlenia. Tam na rogu jest sklep z napojami alkoholowymi. Niestety mieszkańcy, którzy korzystają z tego sklepu, załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne na tym ciemnym odcinku. Bardzo o to proszę. Dziękuję bardzo, żeby to jednak wziąć pod uwagę.
Dziękuję. Proszę Państwa, widzę, że jeszcze się rączki podnoszą, czyli robimy drugą turę, ostatnią. Proszę się zgłaszać. Jedziemy dalej, tak? Druga tura. Pan Wójtowicz, pan Różycki i kto jeszcze? I pan Chodak. Jeszcze ktoś? Pani Cieśla. Koniec. Zamykamy. Po tych pytaniach przechodzimy do następnego punktu. Proszę uprzejmie, pan Wójtowicz.
Szanowny panie prezydencie, mam zapytanie, kto jest odpowiedzialny za kontrolę w chwili obecnej zasypywania pabianickiej żwirowni? I czy mamy wpływ na kontrolę zasypywania właśnie tej żwirowni? Miała być właśnie taka sytuacja z tego, co tutaj sam widzę i z tego, co mam kontakt z pabianickimi mieszkańcami tamtego okręgu. Oprócz tej ziemi czy gruzów, bo tak to miało wyglądać, jest to cały czas uzupełniane jakimiś foliami, worami, butelkami plastikowymi i efekt okazuje się taki, że więcej tych rzeczy plastikowych jest, wiadomo ile czasu się to wszystko rozkłada, jak to w przyszłości będzie oddziaływać potem na las. A z tego co wiem, to jest to teren przecież naszego takiego kawałka krajobrazowego parku. Czy, nie wiem, czy mamy wpływ na to, żeby coś z tym zrobić, żeby bardziej tego przypilnować i zadbać o miejsce, które się stało, można powiedzieć, takim miejscem pabianickiej turystyki, z miejscem spacerów, rodzin, biegaczy, rowerzystów. No, prosiłbym bardzo o to, aby coś po prostu tutaj z tym zrobić i zmienić, jeśli byłaby taka możliwość. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Różycki.
Panie prezydencie, ja panu chciałem zadać dwa pytania króciutkie. Pierwsze tu wyniknęło mniej więcej tutaj z tego, co pan miał okazję powiedzieć w swoim wystąpieniu. Chodzi o mos i o odmulanie stawów. Ja mam pytanie, czy w związku z wywalaniem tego szlamu, tak, w miejsca niewyznaczone przez firmę wykonującą pracę, czy Wydział Ochrony Środowiska przeprowadził na przykład jakieś swoje stosowne czynności, tak, w wyniku których ocenił, jaką szkodę takie wywalanie tego szlamu w te piękne tereny zielone przyniosło? Czy zostało to w jakikolwiek sposób wycenione? I to jest moje pierwsze pytanie. Natomiast drugie pytanie dotyczy tak zwanych platform zwalniających na przejściach dla pieszych w okolicach szkół, placówek generalnie oświatowo-wychowawczych. etc. W chwili obecnej w ramach komisji rewizyjnej trwają prace zespołu, który ma, że tak powiem, stwierdzić, tak, wydać opinię w sprawie bezpieczeństwa właśnie w ruchu drogowym, jak i w ruchu pieszych właśnie przy tego typu instytucjach. No, na chwilę obecną już w tym momencie wysuwają nam się wnioski, że uzupełnianie czy umieszczanie takich platform właśnie w tychże pięknych miejscach niewątpliwie do bezpieczeństwa się przyczyni, dlatego że w sposób aczkolwiek może brutalny, aczkolwiek wymusza to na kierowcach zdjęcie nogi z gazu. Jako pierwsze tutaj naszej ocenie podlegały w tym momencie dwa takie miejsca. Jest to ulica Mokra w okolicach szkoły i przedszkola i druga strona szkoły numer 3, czyli ulica Grota Roweckiego vis-a-vis tam sfery 24 tejże pięknej, prywatnej posiadłości. Natomiast jeszcze w tejże pięknej sprawie, ja wiem, że nie jest to nasz teren, ale też kontaktowali się mieszkańcy, dlatego że prowadzi tam szlak komunikacyjny, tak to nazwę, dzieciaków do szkoły. Chodzi również o ulicę Waltera Jankę. Czy pan prezydent byłby uprzejmy podjąć rozmowę ze starostą w celu, że tak powiem, przekonstruowania przejścia dla pieszych znajdującego się przez ulicę Waltera Jankę przy ulicy Smugowej? Dlatego, że jest to przejście dla pieszych oceniane jako niebezpieczne. Rodzice mnie przekazywali informację, że się po prostu boją tamtędy chodzić. Kierowcy sobie nic z tego nie robią, że tam są namalowane pasy i należałoby to w jakikolwiek inny sposób przekonstruować. No z tego, co ustaliłem, jest to teren powiatu i chyba, tak jak mówię, nasz. No to przepraszam, to się pomyliłem.
Bo tu jest wolne.
W takim razie dotyczy to w tym momencie tylko i wyłącznie nas, tak?
Przepraszam bardzo pani, bo tu wolne krzesło jest. Proszę, jeżeli tam ktoś nie ma gdzie usiąść. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Chodak, proszę bardzo.
Ja chciałem złożyć zapytanie w związku z odpowiedzią na interpelację z poprzedniej sesji. Pytałem o liczbę zdarzeń drogowych na skrzyżowaniu ulicy Torowej i Kaniszewickiej. No, z tej odpowiedzi wynikło, że tam dochodzi do kolizji. Co prawda policja wydała opinię, że nie ma tam uzasadnienia do podejmowania jakichś działań na rzecz zwiększania bezpieczeństwa, bo tam chodziło o sygnalizację świetlną, aczkolwiek ja uważam, że tam ruch jest coraz większy, nie coraz mniejszy, gdyż no to jest droga dojazdowa dla części mieszkańców, chociażby do obwodnicy S14, na której ruch się zwiększa. Tam ruch będzie coraz większy, dlatego chciałem złożyć zapytanie, czy nie byłoby możliwości wprowadzenia jakiegoś rozwiązania, tutaj nie narzucam, jakiego, jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa na tym skrzyżowaniu. Bardzo to proszę o rozważenie tego tematu.
Dziękuję. Pani radna Cieśla, proszę uprzejmie.
Ja mam, panie prezydencie, taki krótki wniosek, a tak naprawdę prośbę. Jeżeli powstanie ten plakat dotyczący procedury tutaj głosowania nad budżetem obywatelskim, czy mogłabym dostać po prostu go na maila? I kiedy taki plakat powstanie, ponieważ mało czasu zostało, żeby powiadomić mieszkańców, którzy mogliby głosować. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę państwa, zamykamy punkt zapytania, który nam się bardzo rozciągnął. Na przyszłość można by troszkę było te zapytania skondensować bardziej, tak żeby były troszeczkę szybsze. Przystępujemy do kolejnego punktu, mianowicie podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na prezydenta miasta Pabianic. Proszę państwa, mam przed sobą następujący projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na prezydenta miasta Pabianic. Paragraf pierwszy. Uznaje się skargę na prezydenta miasta za niezasadną. Uzasadnienie uchwały stanowi jej integralną część. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pabianicach. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę państwa, krótko powiem, czego dotyczy. Mianowicie w dniu 10 sierpnia 2015 roku do Biura Rady Miejskiej w Pabianicach wpłynęła skarga pana Adama Piastońskiego na prezydenta miasta Pabianic, w której skarżący twierdzi, że pan prezydent miasta naruszył przepisy artykułu 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego przez niedopełnienie odpowiedzi, niedopełnienie obowiązku załatwiania sprawy bez zwłoki, nie później niż w przeciągu miesiąca. Skarżący twierdzi, że pomimo 40 dni sprawa z dnia 30 czerwca 2015 została załatwiona. Sprawa dotyczy budowy kanalizacji po zachodniej stronie ulicy Zdrojowej. Ustosowując się do stawianych zarzutów, prezydent miasta przełożył kopię pisma tu następuje numer tego pisma z 30 lipca, będącą odpowiedzią na pismo skarżącego. Załączona została również kopia awizo potwierdzająca odbiór pisma przez skarżącego w dniu 12 sierpnia. Proszę Państwa, po zapoznaniu się z treścią skargi, dokumentami zgromadzonymi w sprawie oraz opinią Komisji Rady opiniającej projekt uchwały, Rada Miejska w Pawlińcach uznaje podjęcie uchwały za zasadne. Ja wyprzedziłem może opinię komisji, o nią za chwilę poproszę. Proszę Państwa, chyba wnioskodawcy na sali nie ma, ale był na obradach komisji, a ja dla niego przygotowałem tą kopię awizo i pismo. No szkoda, że go nie ma, bo chciałem mu wręczyć to. Niemniej jednak proszę o krótką opinię, może nawet i krótką charakteryzację przewodniczącego komisji. A, nie ma pana Rankowskiego. Proszę Państwa, pan radny Szczesio może coś powie na ten temat. Jaka jest opinia komisji przede wszystkim?
Aha, opinie zostały, odrzucone została skarga. Tak, odrzucone.
Czyli proszę Państwa, czy ktoś może chce zabrać głos w tej sprawie? Proszę uprzejmie.
Panie Przewodniczący, pan Piastoński na końcu powiedział, że dostał list, tylko dostał złą odpowiedź, która go nie satysfakcjonuje. Ale list z pokwitowaniem, bo on go kwitował. Tu na samym końcu wczorajszej komisji. To on się przyznał, że dostał list, tylko ta odpowiedź, która była... No, zła odpowiedź jest dla niego. No, on chciał inną odpowiedź.
Rozumiem. Proszę Państwa, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos? No widzę, że nie ma. Proszę Państwa, przypominam, że projekt uchwały jest następujący, że uznaje się skargę na prezydenta miasta Pabianic za niezasadną. Przypominam o tym. Czy jeszcze ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. W takim razie, proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dwanaście i 8. 20 głosów za. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Też nie ma. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta i przystępujemy do kolejnej uchwały. Mianowicie w sprawie uznania za bezzasadne wezwania z dnia 28 lipca 2015 roku państwa Marii i Stanisława Łabędowicz do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą numer 67/561/06 z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianic w granicach administracyjnych gminy miejskiej Pabianice. I tutaj następują przepisy prawne. Paragraf pierwszy tej propozycji tego projektu uchwały jest następujący. Uznaje się za bezzasadne wezwanie z dnia 28 lipca 2015 roku państwa Mariana i Stanisława Łabędowicz, Marii i Stanisława Łabędowicz, przepraszam, do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą 567/561/06 z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianic w granicach administracyjnych gminy miejskiej Pabianice. Uzasadnienie niniejszej uchwały stanowi jej integralną część. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Pabianic. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę Państwa, do tej uchwały jest długie uzasadnienie. Ten projekt uchwały każdy z Państwa radnych dostał. Wiem, że Państwo są, wnioskodawcy są na sali. Jeśli Państwo chcą zabrać głos, bym prosił o skrupulatne i ścisłe zabranie głosu. A ponadto, jeżeli Państwo chcecie oczywiście, a ponadto chciałbym prosić też Panią Naczelnik Wydziału i Pana Prawnika, żeby nam przybliżył tą całą sytuację. Zanim do tej dyskusji dojdzie, ten projekt uchwały był tematem obrad Komisji Komunalnej. I proszę Pana Wiceprzewodniczącego, Pana Radnego Szczesio o przybliżenie nam, jaki był wynik tej obrad.
Po wysłuchaniu stron i jednocześnie po długiej dyskusji komisja nie wydała opinii.
Proszę Państwa, tutaj jeśli można skorzystać tak krótko, żeby usunąć wątpliwości. Bo wcześniej ta sprawa oczywiście istniała, była rozpatrywana przez Komisję Gospodarki Komunalnej, był szereg korespondencji. Jak ja pamiętam, to już 4 lata temu wydawałem w tej sprawie opinię, ale ta opinia nie ma nic wspólnego z tym postępowaniem, które obecnie ma miejsce tutaj przed Wysoką Radą. Pełnomocnik państwa tutaj wezwał Radę do usunięcia naruszenia prawa, zarzucił tam określone naruszenie przepisów i procedury przy uchwalaniu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, który był, jak pamiętam, uchwalony chyba w 2006 roku. Ten plan zagospodarowania przestrzennego na dzisiaj, tu pani naczelnik mi podpowiedziała, obejmuje w granicach 85-90% terenów całego miasta Pabianice, czyli jest najistotniejszym aktem planistycznym miasta. Bez tego planu po prostu w zakresie planistyki, architektury, inwestycji, wszelkich skutków planu przestrzennego, no miasto nie istnieje, bo mamy pozostałe jednostki gdzieś tam zrobione w 15%. I teraz istota rzeczy sprowadza się do tego, że pełnomocnik państwa złożył wezwanie do usunięcia naruszenia prawa poprzez zarzucenie różnych tam błędów formalnych na etapie jego i zarzutów skierowanych do tego planu i wzywa w efekcie do usunięcia naruszenia prawa poprzez rozpatrzenie tego przez Radę. Rada w sytuacji uwzględnienia jak gdyby tego wezwania, zaraz powiem dalej, jak gdyby tracimy plan, jakie są możliwości? Rada może odrzucić to wezwanie po rozpatrzeniu, może nie zająć stanowiska, co również jest dla Rady korzystne, natomiast jakby przyznała, no to generalnie tracimy plan. Skarga w międzyczasie została złożona z uwagi tutaj na procedowanie przed Radą. Złożenie mamy do 60 dni, jesteśmy w terminie, dlatego że wpłynęło wezwanie do usunięcia naruszenia prawa 28 lipca tego roku, więc Rada powinna w pierwszym terminie 30 dni, w drugim terminie rozpatrzeć do 28 września tego roku. W terminie mieścimy się, dlatego że dzisiaj jest przed upływem 60 dni, ale w międzyczasie pełnomocnik państwa złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w której to skardze domaga się uwzględnienia jego racji, a w skrócie, krótko i węzłowo to powiem, sformułowane jest tak. Stwierdzenia nieważności tej uchwały o planie zagospodarowania przestrzennego w całości, czyli nie mam planu, tak jak mówiłem, albo w części, to jest dla działek znajdujących się w rejonie ulicy Witosa numer 90 i 91, obręb N, numer 91, gmina miasto Pabianice. Czyli to już pierwotne wezwanie to wzywa do usunięcia całości, czyli cały plan, a tutaj jest alternatywnie, ponieważ słówko albo oznacza albo to, alternatywa rozłączna. Więc mamy jak gdyby sformułowanie, że żąda stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej planu w całości albo w części. No oczywiście z praktyki wiem, że Wojewódzki Sąd Administracyjny wtedy zapyta, jakie jest roszczenie, albo to, więc musi się strona określić. Ale przy tak sformułowanym roszczeniu i skardze nam grozi utrata planu. I to jest istota tego sporu. Niezależnie od tamtych spraw, co się działy wcześniej i różnych tam opinii i postępowania i wszystkich wyjaśnień, to teraz przedmiotem postępowania tutaj przed Wysoką Radą jest rozpatrzenie wezwania naruszenia prawa, które w efekcie może zmierzać do uchylenia uchwały o planie zagospodarowania przestrzennego, który zabezpiecza nam tutaj 85 terenów i to jest bardzo istotna okoliczność, bo już sprawa jest, nie tylko to wezwanie jest, ale już jest złożona skarga. I w zależności od zachowania rady, no w skrócie mogę powiedzieć, że w przypadku uwzględnienia skargi to my sprawę mamy przed sądem przegraną i tracimy plan. Dziękuję, tyle na ten moment. Natomiast spór merytoryczny pani naczelnik wyjaśni, bo tu jest zarzut, ja nie jestem planistą, ale czy dana jednostka, dana działka może mieć podwójne przeznaczenie i zagospodarowanie jako budownictwo jednorodzinne oraz tereny upraw rolniczych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani.
To znaczy, ja dwa słowa, przepraszam, jeszcze chciałabym dodać do tego, co pan mecenas powiedział.
Może bliżej mikrofon.
Do tego, co pan mecenas powiedział, słowa tracimy plan nie oznaczają, że rada uchyla plan, tak? Bo rada nie może sama sobie uchylić planu w mieście, dokona tego sąd administracyjny, oczywiście po rozpoznaniu sprawy. Natomiast podniosłabym tu jeszcze jedną kwestię, no bo kwestia konfliktu między państwem Łabędowiczami, którzy wnioskują.
Proszę państwa, przepraszam. Ja sam popełniłem błędy, przepraszam, że pani przerwałem. Wnioskodawcy, dobrze?
Przepraszam najmocniej, przepraszam państwa.
Ale o co inne chodzi, wie pan?
Przepraszam.
O wnioskodawców chodzi. Ja sam się pomyliłem, przepraszam państwa i w ogóle się wycofuję z tego. O imienność tego.
Przepraszam najmocniej również. Jakby istotą sprawy jest konflikt pomiędzy wnioskodawcą a sąsiadami, którzy prowadzą dość uciążliwą działalność na sąsiednich działkach. Konflikt toczy się już od niespełna 10 lat przed różnymi organami. To chciałam podkreślić, że jakby z tego wynika cała sprawa. Drugą kwestią jest to, jakby stanowiskiem, znaczy ja mam inne zdanie na temat poruszonych przez państwa zarzutów w tej skardze, jeżeli chodzi o merytoryczną sprawę. Ja wiem, że orzeczenia są przeróżne, dotyczące na przykład podwójnej funkcji na danym terenie. Ponieważ no, tych planów troszeczkę robimy, stanowisko wojewody łódzkiego naszego jest takie, że jeżeli funkcje nie są kolizyjne, to takie przeznaczenie podwójne może współistnieć na dwóch terenach. Kwestia, czy przeznaczenie rolne i przeznaczenie mieszkaniowe jest kolizyjne, czy nie, oczywiście może być w przypadku hodowli, ale nie musi być w przypadku upraw na przykład. Natomiast plan nie określa, czy ma to być hodowla, czy uprawy. Kolejną kwestią, no niezgodność ze studium, też są bardzo różne orzeczenia. Studium jak gdyby wskazuje nam kierunki rozwoju, natomiast nie określa jakby precyzyjnie nawet z uwagi na skalę różnych przedmiotów, znaczy przeznaczeń terenu. Kolejną kwestią no, jest tą, którą pan mecenas Jankowski w uzasadnieniu do uchwały jakby zawarł, że tak naprawdę państwo w swoim wezwaniu nie wskazali legitymacji do wniesienia tej skargi, bo skarga jest wniesiona z artykułu 101 ustawy o samorządzie gminnym, gdzie trzeba wskazać bezpośredni i następujący w dniu wejścia w życie planu naruszenie interesu prawnego. Natomiast no, gdyby to było coś takiego na przykład, że państwa działka by została pozbawiona możliwości zabudowy z uwagi na jakąś strefę, którą wprowadza w plan, jest to rzeczywiście naruszenie interesu prawnego. Natomiast państwo mają naruszony interes faktyczny. Oczywiście uciążliwość działki sąsiadów no, nie ulega wątpliwości ją czuć. Natomiast no, kwestia naszych przepisów, które istnieją takie, a nie inne, odrębnych, no plan tego nie reguluje. Tak jak plan nie reguluje, czy ktoś postawił, zbudował coś zgodnie z prawem, czy nie, czy działa jakby emisja, zawiera się w granicach działki danej działalności, czy wychodzi poza granice działki. No o tym rozstrzygają już przepisy ochrony środowiska, przepisy weterynaryjne, wszelkiego rodzaju przepisy odrębne. Także jeżeli no, jakieś pytania ze strony państwa radnych...
Zaraz, chwileczkę, tak, dobrze, tak.
To z mojej strony jakby
dobrze, dobrze, tak. Tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwo wnioskodawcy chcą... Ale dobrze, to mikrofon niech pan weźmie.
Szanowni państwo, ja mam tylko jedno pytanie do pani naczelnik. Czy pani naczelnik ma świadomość tego, co to jest prawo własności? Artykuł 140 Kodeksu Cywilnego. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
No, artykuł Kodeksu Cywilnego to może to pana mecenasa, jeżeli chodzi o prawo własności, natomiast moim zdaniem no, wskazuje to już również na charakter konfliktu, który powinien być może być rozstrzygnięty na drodze cywilnej.
Czy pan mecenas chce zabrać może głos jeszcze? Zaraz, ja wiem, tak, zaraz proszę będzie państwa, dyskusja no, dalej, tutaj zaraz będzie.
Prawo własności, tylko ja w skrócie tak odpowiem, postaram się krótko wyjaśnić. Gmina ma władztwo planistyczne zgodnie z ustawą po planowaniu przestrzennym. Załatwia te problemy w interesie ogółu mieszkańców. Mieszkańcy mają swoją własność, ale nie jest to, jak orzecznictwo sądu mówi, prawo bezwzględne, bo na szali są dwie rzeczy. Z jednej strony władztwo planistyczne gminy, z drugiej strony prawo własności obywateli. I sądy administracyjne, badając plany zagospodarowania i zgodność i tak dalej, mają na szali do wyważenia te dwa interesy. I zawsze sądy administracyjne podkreślają, że prawo własności, które się nieraz nazywa świętym prawem własności, nie jest prawem bezwzględnym, dlatego że czasami istnieje konieczność połączenia dwóch osiedli czy jakichś jednostek przestrzennych, nie ma jak inaczej poprowadzić drogi, żeby skomunikować dwie jednostki. I wtedy sąd bada, że na przykład temu przysłowiowemu Kowalskiemu zabieramy działkę, żeby stworzyć drogę, tak? No, bada z jak najmniejszym naruszeniem prawa własności. Nie zabierać całej działki, półdziałki, jeśli można poprowadzić po granicy, tylko róg zabrać, to prawo własności jest honorowane i przestrzegane, ale ono nie jest prawem bezwzględnym, bo tutaj interes ogółu decyduje też o szali drugiej. My nigdy byśmy nie mogli, tak jak ustawa specdrogowa weszła, wywłaszczyć pod drogi i tak dalej, gdyby nie było specustawy drogowej. Wywłaszczam, a potem jest kwestia odszkodowania. Bo nie mogę przeprowadzić inaczej żadnej inwestycji liniowej, sieciowej. Tutaj mamy podobnie na szali. Mówię, gmina jest uprawniona do uchwalania planów. Władztwo planistyczne w interesie ogółu. To tłumaczę.
Dziękuję. Dobrze, panie radny Grabarz, jeszcze pani naczelnik, no na pewno może się panu...
No bo ja się, pani naczelnik, właśnie w tym zapytaniu, teraz będę mówił, pani naczelnik też się zapytam. To może bym ja zapytał, a pani naczelnik później odpowie, dobrze?
No dobrze, niech pan pyta.
Panie, panowie radni, właśnie tu padło słowo od pana, prawo własności. Ci państwo byli w tamtej kadencji też, zostało to odrzucone. I teraz państwu powiem, o co to chodzi. Tu jest ten teren rolniczy i pani naczelnik, w którym roku ten hodowca, chyba w 70. którymś, jak tak sobie przypomnę, ale niech pani dokładnie powie, od kiedy on tam ma tą hodowlę i później zapytam się państwa, kiedy państwo się tam sprowadzili, tą działkę kupili. To damy sobie odpowiedź.
Proszę bardzo. Proszę uprzejmie, niech pan odpowie. Pani naczelnik, czy jeszcze ktoś chce zabrać w dyskusji?
Szanowny
nie
pan...
ma. Tak jest. Proszę bardzo.
Można?
Państwo wnioskodawcy.
Panie
proszę.
Radny, odpowiedź dla pana. Pan Włodzimierz Hoffman nabył działkę ewidencyjną 90 w 1994 roku. Od 1992 roku szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tak zwanej Dąbrowy przewidywał tam tylko i wyłącznie budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. W związku z powyższym w 1994 roku pan Hoffman nabył działkę mieszkaniową i zaczął nielegalnie prowadzić tam działalność rolniczą. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Znaczy we wniosku pana Hoffmana, który złożył do planu, bo taki mam w dokumentach...
Proszę o spokój, proszę państwa, wniosek. Naprawdę wiem, że jest...
Znaczy, przepraszam, we wniosku właściciela hodowli, który złożył do planu w 2002 bodajże roku, bo wtedy ten plan zaczął być tworzony, pisze wtedy wnioskodawca, że mieszka tam od 75 roku, kiedy jeszcze był to teren gminy Pabianice, bo to zostało przyłączone do Pabianic w 88 roku. I prowadził tam działalność rolniczą wówczas na terenie gminy miejskiej, znaczy gminy wiejskiej, jako na terenach rolnych. Pisze również w tym wniosku, bo to sobie tutaj wynotowałam, że zarejestrował, ponieważ miasto przyszło, on zarejestrował tam działalność w 96 roku, się zarejestrował jako rolnik, bo wtedy jakby musiał to zrobić z uwagi na to, że było tam miasto. No i złożył wniosek do planu, aby w planie uwzględnić mu możliwość prowadzenia hodowli, którą już tam prowadził. Tak to wyglądało historycznie. Natomiast kiedy państwo skarżący kupili tam działkę, nie wiem. Nie wiem, czy państwo odpowiedzieli, czy nie na to pytanie. Natomiast no, jakby z dokumentów wynika, że na działkach tam 90-91 działalność była prowadzona jeszcze w czasach, kiedy były to tereny rolne na terenach gminy Pabianice. Tak, mam zapisy takie we wnioskach i w dokumentach. Natomiast...
Dziękuję bardzo. Mieliśmy już skończyć, ale jeżeli pan, czy jeszcze ktoś, to jest drugie podejście, czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Jeszcze?
Znaczy, no. Nie powiedziałam jeszcze jednej rzeczy.
Proszę.
Mianowicie w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, myślę, że to też chyba należy powiedzieć, jest taki zapis, że jeżeli ktoś, jakby zagospodarowanie dotychczasowe przed uchwaleniem nowego planu może być kontynuowane do czasu, kiedy ktoś zechce zmienić to zagospodarowanie. No taki jest zapis sam któregoś artykułu.
Dziękuję, także... pan radny Grabarz. Proszę bardzo.
No już ustaliliśmy, że pan jest rolnikiem od 75 roku tamten. A teraz niech pan powie, kiedy pan nabył działkę w tym roku. Wiedząc, że w 75 jak tamten był, no to już był rolnikiem. No. Dowiemy się teraz prawdy.
Zaraz, bo to chyba jednak tutaj jest małe nieporozumienie. Jeszcze raz panu powtarzam. Działka ewidencyjna numer 90 została nabyta przez pana Hoffmana w 94 roku.
Ja już to słyszałem, ja się zaraz pana spytałem, w tym roku pan nabył działkę, bo tamten pan mieszkał od 75 roku. Przepisy się zmieniały różne, ale mieszkał jako rolnik od 75, jest fakt. Ale to nie... W tym roku pan nabył, ja się tylko to pytam, ja się więcej pana nic nie pytam.
W 2000.
Dziękuję.
I plan przewidywał tylko i wyłącznie budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. I na mojej działce, i na działce obok.
Dał sobie pan sam odpowiedź.
Znaczy, co sobie odpowiedziałem, bo nie bardzo rozumiem.
Proszę bardzo, króciutko.
Ja tylko jedno zdanie. My radni nie mamy takich kompetencji. Uważam, że sąd powinien rozstrzygnąć tę sprawę. Dziękuję bardzo.
Bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję. Proszę państwa, przystępujemy do głosowania. Przypominam, że mamy bardzo ważne głosowanie. Uznaje się za bezzasadne wezwanie z dnia 28 lipca 2015 roku państwa wnioskodawców do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałą z dnia 20. Tak, w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianice w granicach administracyjnych gminy miejskiej Pabianice. Dalej są no, stałe formuły. Oj, proszę pana. Usunięcia uchwały o planie, tak?
Uznaje się za bezzasadne wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego, tak jest w uchwale.
Jest napisane interesu prawnego, jest napisane to w preambule uchwały.
Panie mecenasie, proszę, jeśli pan uważa i wniesie poprawkę do tej uchwały, proszę bardzo. W ogóle nie głosujemy. W ogóle nie głosujemy.
Wstrzymujemy się tam z decyzją.
Czyja decyzja? Jaką poprawkę? Komisja uchwał i wniosków. Pan Grabarz, pan Feliksiński. I kto jeszcze tam był w Komisji Uchwał i Wniosków? Pan Duraj. Poprawiliście państwo? Proszę bardzo. Panie prezydencie,
i w preambule.
Pan słyszy to? Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Jedna osoba jest za podjęciem tej uchwały. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwa, 7 i 13. 20 osób wstrzymało się. Trudno mi to wypowiedzieć. Muszę powiedzieć, że uchwała przeszła jednogłośnie. Proszę państwa, przystępujemy do kolejnego punktu.
Panie przewodniczący, poproszę o 5 minut przerwy. W tej chwili.
Może i racja, bo proszę państwa, wywietrzymy salę. Ogłaszam 5 minut przerwy.